Super. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w czasie uwielbienia Bóg posłał nam bardzo zachęcające słowo prorocze. Takie mocne, że jest w nas potencjał, że chce przeprowadzić nas, poprowadzić nas do wyższych, większych rzeczy, których jeszcze nie robiliśmy, że chce, żeby z nas wylewało się dużo więcej niż to przez malutką dziurkę w słoiku. To jest niesamowite, w denku od słoika. Niesamowite i mam nadzieję, że to, czym chcę się z wami teraz podzielić, co wierzę, zostało zrodzone z inspiracji Ducha Świętego, będzie bardzo mocno współgrało z tym wszystkim, co usłyszeliśmy od naszego Pana, o przekazane przez nasze siostry, naszego brata. Więc przejdźmy do Bożego Słowa. Gotowi jesteście? Super. Zastanawiam się, czy zdradzić wam tytuł tego kazania, bo jak zdradzę tytuł, to już wszystko będziecie wiedzieć. Więc może bez tytułu na razie. Ale jaki mamy dzisiaj dzień? Jaka to data? Jakiego?
Niedziela.
A, niedziela. 31 grudnia. Mamy więc przełom dat. Tak naprawdę jest to taki zwyczajny, normalny dzień. Gdybyśmy nie wiedzieli, jaka jest data dzisiaj w kalendarzu i obudzili się, to pomyśleli sobie, no taki jesienno-zimowy dzień normalny. Okej. No ale posługujemy się datownikami, posługujemy się kalendarzami i wiemy, że dziś jest 31 grudnia, a jutro już będziemy o rok starsi. Super. Kto powiedział super? A, Karolinka. I jej się ciągle spieszy do 18. Myśli, że jak będzie miała 18, to się uwolni. Dobrze. Sprawy rodzinne zostawmy dla domu. Czy mamy jakiś problem z lampami? One się nam mrugają. Tak? Wiecie dlaczego? Bo one się rwą do uwielbienia. One chcą nam tutaj disco zrobić. Fajnie. Więc mamy dzisiaj specyficzny czas, przełom roku i w takich dniach jak ten, który zdarza się raz do roku tylko, ale też bywają podobne dni, na przykład jakieś urodziny, jakieś jubileusze. Jest to taki czas, gdy szczególnie mocno odczuwamy, że istnieje coś takiego jak upływający czas, prawda? Wiecie, ja pamiętam pewnego Sylwestra, moja żona tak patrzy w telewizorze, wiecie, tam fajerwerki coś pokazują. Moja żona tak patrzy i mówi, oni się tak cieszą, przecież są rok starsi. Czemu oni się tak cieszą? I to mi utkwiło, to było kilka lat temu dobrych. Pomyślałem sobie, faktycznie, z jednej strony ludzie tam, wiecie, szampan, fajerwerki, cieszą się, bawią, składają sobie życzenia, a z drugiej strony myślą sobie, Boże, jaka jestem stara. Albo stary. Więc o co chodzi? No, nie dogodzisz człowiekowi, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Niemniej, jeśli chodzi o czas, jeśli mamy w czasie Sylwestra na przełomie roku troszeczkę trzeźwego umysłu, mam nadzieję, że pośród was to powszechne, i taki czas zadumy czy refleksji, zaczynamy rozważać, że czas upływa, że znowu będziemy o rok starsi, że znowu przybędzie nam kolejny rocznik w dacie, że znowu możemy spodziewać się tego, że zostaniemy zakwalifikowani do jakiejś kategorii. Na początku byliśmy w kategorii młodzieńców, dzieci, potem młodzieńców, potem dorosłych, potem w wieku senioralnym. Bardzo mi się podoba to określenie. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że czas jest poza twoją kontrolą. Czy tobie się to podoba, czy nie, czas płynie. I to jest poza naszą kontrolą, a człowiek bardzo nie lubi, jeżeli coś jest poza jego kontrolą. Zgadzacie się z tym? Co więcej, jest coś przerażającego w upływie czasu. I to jest jedyna rzecz, która może nas przerażać. Dlaczego za chwilę? Otóż czas, który przeminął, już się nigdy nie wróci. Już nigdy nie przeżyjesz 30 grudnia 2017 roku. Nigdy. Jak powiadają Anglicy, never. I to jest przerażające, nie sądzicie? Już nigdy nie będzie takiego dnia, który ci się wydarzył. I jeśli ten czas wykorzystaliśmy dobrze, to zostanie po nas owoc naszych starań. Lecz jeśli go zmarnowaliśmy, to co pozostawimy? Czy pozostanie po nas jakiś ślad? Czy też staniemy się bezimienną przeszłością, o której nikt nie wspomni i którą wszyscy zapomnieli. I to jest najbardziej trudne w przemijającym czasie. Bardzo często ludzie mówią, jene, jak ten czas szybko biegnie. Zgadzam się z tym, czasami faktycznie bardzo szybko biegnie, chociaż być może stróżowi, który ma wartę nocną, ciągnie się bardzo długo. Tak więc jest kwestia względna. Natomiast to nie jest najistotniejszym problemem, czy największym problemem, że czas płynie szybko czy wolno. Wiecie, co jest największym problemem? Jak wykorzystałem upływający czas, który mi dano? Psalm 90 otwórzmy, dobrze? W Psalmie 90 znajdziemy jedno z kilku odniesień do upływającego czasu. W zasadzie za każdym razem, gdy Słowo Boże mówi o wieczności, to jakby wyrywa nas poza ramy czasu, ale rzuca pewnego rodzaju cień na upływający czas, na zbliżającą się wieczność. Ale w Psalmie 90 przeczytamy sobie dwa wersety, 10 i 12, i czytamy tam następujące słowa. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. I werset 12. Naucz nas, i to są słowa skierowane do Boga, naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Niesamowite. To są takie słowa, które powinny wybrzmieć bardzo silnie w życiu każdego z nas. Mamy jakiś ograniczony czas życia na ziemi. Tu w ciele na ziemi nie będziemy żyć zawsze. Niestety czas życia na ziemi to jest trud i znój, ale można przeżyć życie jeszcze inaczej niż tylko w trudzie i znoju. Niestety lata przemijają błyskawicznie i my przemijamy wraz z nimi. Biblia kilkukrotnie używa takiego sformułowania, że życie człowieka podobne jest do trawy. Dzisiaj jest, a powiał na niego suchy wiatr i stał się zwiędłą, suchą trawą, czyli sianem. Ciekawe porównanie. I dlatego psalmista woła: Boże, naucz nas liczyć nasze dni. To znaczy, niech każdy dzień będzie obrócony jak dobrze wydana złotówka. Zanim ją wydamy, dobrze się jej przyjrzymy i przeanalizujemy, czy warto wydawać. Więc tak samo niech będzie z naszym czasem, naszymi dniami. Każdy dzień, który przeżywamy, niech będzie dobrze przeżyty. Naucz nas liczyć nasze dni, a więc ile nam dni zostało, co dokonaliśmy, co upłynęło i jaki dorobek po sobie zostawiamy. Po co? Po to, aby nasze serca mogły nieustannie nabywać mądrości. Aby upływ czasu powodował, że staje się bardziej mądrym człowiekiem. To jest moim zdaniem wielka tragedia, gdy patrzymy na osoby w wieku senioralnym, które niestety nie są mędrcami. Brak nam mędrców. A więc osoby, które mają siwy włos na skroni i których szanujemy i które, gdy wypowiadają się, wszyscy cichną. Niestety wielu ludzi w wieku senioralnym to zgorzknienie, to głupota, to zajadłość, mściwość, nieprzebaczenie. Co możemy obserwować, ci z nas, którzy podróżują czasami autobusami miejskimi, możemy obserwować to w autobusach bardzo często. To znaczy, że oni nie liczyli swoich dni i spędzili je nie nabywając mądrości. Spotkałem się z takimi ludźmi, to bardzo przykry widok. Dobrze, a teraz trochę innej beczki. Jeden z najważniejszych elementów, o których często wspomina Biblia, jest ofiara. Spotykamy ofiarę w Starym Testamencie. O ofierze mówi również Nowy Testament. Jest to element kultu w religiach w zasadzie na całej kuli ziemskiej. Każda religia, jakakolwiek została wymyślona przez człowieka, zawiera w sobie element ofiary. I musimy sobie bardzo ważną rzecz oczywiście powiedzieć, że w czasach, w których obecnie żyjemy, Biblia nazywa to czasem łaski, mamy inne rozumienie w ogóle ofiary, inne zastosowanie ofiary, inny sposób składania ofiary. Jeśli zadamy sobie pytanie, skąd naprawdę wiadomo, kto jest moim Bogiem? Zadajecie sobie czasami takie pytanie? Kto naprawdę jest moim Bogiem? Odpowiedź leży w tym, komu składasz ofiarę. Ponieważ ten, komu składasz ofiarę, jest naprawdę twoim Bogiem. Nie ten, o którym mówisz, że jest twoim Bogiem, ale ten, komu jesteś w stanie, chcesz, czy jesteś zmuszony składać ofiarę swojego życia. List do Rzymian, 12:2. 12:1, przepraszam. To jest jeden ze sztandarowych tekstów nowotestamentowych, który uczy nas o ofierze. Jest kilka takich wersetów, które mówią o ofierze Nowego Testamentu, ale ten uważam za jeden z najważniejszych. I tam czytamy słowa apostoła Pawła skierowane do kościoła w Rzymie, ale też i do kościoła dzisiaj żyjącego. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Za chwileczkę wytłumaczymy sobie, dlaczego tutaj Paweł mówi o ofierze żywej z naszych ciał, ale jeżeli mówimy o współczesnej ofierze, to musimy sobie zdać sprawę, że po pierwsze Bóg już nie chce, ten żywy, prawdziwy, jedyny Bóg nie chce już ofiar ze zwierząt, nie chce ofiar z pokarmów, nie składamy takich ofiar, w których przelewana jest krew. Te czasy już przeminęły. Więc pozwólcie, że zaproponuję teraz pewien rodzaj ofiary, którą uważam, że dziś ludzie składają swoim Bogom. Jest to ofiara z ich czasu. Chwila na pomyślenie. Ktoś się ze mną zgadza, ktoś się ze mną nie zgadza? Intensywnie myślicie, nie mówicie amen? Co to za zbór zielonoświątkowy? Zawsze komuś lub czemuś poświęcamy czas. I są rzeczy i sprawy, którym czas musimy poświęcać, bo tak trzeba, na przykład rodzina, tak, nasze dzieci, nasi małżonkowie, praca, Biblia mówi, kto nie pracuje, niech nie je. Więc są takie dziedziny naszego życia, takie obszary naszego życia, w których musimy i powinniśmy poświęcać temu czas. Jeżeli źle, niewystarczająco dużo poświęcimy czasu naszym dzieciom, to będą po prostu rozbrykane, niewychowane, będziemy mieć my z nimi kłopot i całe otoczenie dookoła. Więc trzeba im poświęcić czas i okej, to jest dobre, to jest właściwe, to jest słuszne, tego się trzymajmy. Ale są takie rzeczy, są takie sytuacje, są takie obszary naszego życia, gdy poświęcamy czas, bo taka jest nasza dobrowolna decyzja. Bez przymusu, bez poczucia obowiązku, my decydujemy się, że teraz poświęcimy czas na to. I zawsze, gdy mówimy o poświęceniu czasu czemuś, komuś, to zawsze oznacza to jakieś działanie. To jest ciekawe. To jest interesujące, że nawet gdy się lenimy, to też coś robimy. To prawda, to nikomu do niczego się nie przydaje, to jest bezużyteczne, tego bardzo często nie jesteśmy w stanie zmierzyć, zważyć, bo nic nie zrobiliśmy, ale jednak poświęciliśmy czemuś czas. Co zrobiłeś? Leżałem. Wbrew pozorom ktoś może powiedzieć, ale to nie jest zajęcie. To jest bardzo ważne zajęcie. Spróbuj nie leżeć przez cały dzień. Będziesz bardzo zmęczony, a twoje nogi będą odmawiać ci posłuszeństwa. Leżenie to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego śpimy określoną ilość czasu w ciągu doby, ponieważ dzięki temu regeneruje się nasz ciało, nasz organizm. Natomiast leń leży cały czas. Co robi? Leży. Tylko że z tego oczywiście nikt nie ma żadnego pożytku i to niczego dobrego nie buduje. I teraz tak naprawdę, gdy czemuś poświęcamy czas, to musimy mieć świadomość bardzo ważnej rzeczy. Ten czas już nigdy się nie wróci. To jest ta przerażająca kwestia. Więc jeśli poświęcasz swój czas jakiemuś zajęciu, to wiedz, że ten poświęcony temu zajęciu czas już nigdy nie będzie do odzyskania. Już go nigdy nie będziesz w stanie wykorzystać na cokolwiek innego. Właśnie poświęciłeś czas na coś. I kropka. I temat jest zamknięty. Już nie możesz tego czasu poświęcić na coś więcej, bo on już minął. I poświęcamy nasz czas komuś lub czemuś, tak naprawdę składając z naszego życia, z upływu tego czasu, z naszych działań, które podejmujemy w tym upływie czasu, ofiarę. Ta ofiara zawsze komuś lub czemuś jest składana. Dam przykład. Ja nie wiem, czy ktoś z was gra w gry komputerowe, ale chyba przedwczoraj w Wiadomościach oglądałem felieton na temat problemu, że Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła nową kategorię choroby psychicznej. Jest to choroba uzależnienia od gier komputerowych. Oficjalnie przyjęto ją do katalogu chorób. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że ludzie nie jedzą, nie pracują, nie chodzą do szkoły, po prostu totalnie wyłączeni z życia, siedzą przed ekranem i jadą. Co tamkolwiek się robi. Nie wiem. Ale interesujące, że oni, gdy któregoś dnia wyjdą z tego pokoju, nie wiem, żeby zrobić siku, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, nie wiem, po coś, stwierdzą, wow, minęły 3 dni. I już nigdy więcej tych 3 dni nie będą mogli na cokolwiek innego wykorzystać. To jest ciekawe i przerażające jednocześnie, prawda? Zawsze, gdy poświęcamy czemuś czas, musimy mieć świadomość, że ten czas już się nigdy więcej nie wróci. Więc może powinniśmy zacząć myśleć, czy ja naprawdę chcę mój czas wykorzystać na tą działalność? Czy naprawdę chcę zrobić to, czy zrobić tamto? Przecież już nigdy więcej nie będę miał tego czasu do dyspozycji. To jest bardzo ważna świadomość, bo lepiej, żeby ten czas był dobrze spędzony. Bo jeśli nie, to może się okazać, że przeminęły całe lata, a my niczego nie zbudowaliśmy lub niczego dobrego nie stworzyliśmy. Nie mówiąc o tym, że nie przyłożyliśmy ręki do Bożych dzieł. Całe lata może stracić. Całe miesiące. Całe dni. Jakkolwiek to się już nie wróci. Więc czas zawsze oznacza jakieś dzieło. I to jest ciekawe, nie wiem, że zwróciliście uwagę. Moja córka powiedziała, że chce, żeby czas płynął szybciej, bo chce mieć jak najszybciej 18 lat. Wiecie, generalnie młodzi ludzie nie zwracają uwagi na upływ czasu. Znaczy, przepraszam. Panie nauczycielki, wy dobrze wiecie, że młodzi ludzie zwracają uwagę na upływ czasu. Kiedy ta lekcja wreszcie się skończy? Ludzie nudzi, że szok. Nie wiem, o czym ona mówi, ale nudy na pudy, ja już chcę iść na przerwę. Kto z uczniów, nie, 100 z obecnych tutaj, gdy był uczniem, miał takie myśli, ręka w górę. Człowiek młody myśli, że on ma mnóstwo czasu. Nie dostrzega wagi czasu. On myśli, że ma bardzo dużo czasu i to jest jego błąd. Nie masz dużo czasu. Nie masz dużo czasu. Nikt z nas nie ma go wystarczająco dużo, aby zrobić rzeczy wielkie. Nikt z nas. Ani jak jesteś młody, a więc startujesz jeszcze przed tobą wiele dobrych dni, lat życia, ani gdy jesteś w wieku senioralnym, a więc te najlepsze lata masz już za sobą, chociaż jest to względna kwestia, bo wino im starsze, tym lepsze przecież. Więc tak naprawdę nikt z nas nie ma wystarczająco dużo czasu. Słuchajcie, my mamy bardzo mało czasu. W 2010 roku, mniej więcej na początku tego roku 2010, rozścielałem łóżko i nagle dotarło do mnie, że jeszcze kilka lat i prawdopodobnie już niczego sensownego nie będę mógł zrobić, jeśli chodzi o studia. Mówię, idę na studia. Po prostu Duch Święty do mnie przemówił. Albo teraz, albo to nie jest, już nigdy nie znajdziesz czasu na to, żeby to zrobić. Przez następne 5 lat jeździłem do Warszawy i coś się stało. Ale dla mnie to było niesamowite stwierdzenie. Duch Święty mi pokazał, teraz to jest ten czas. Albo teraz to zrobisz, albo już nigdy więcej tego nie zrobisz. Nie ma to nic wspólnego z kryzysem wieku średniego. Ja takiego kryzysu nie miałem i nie wiem, co to jest taki kryzys. To jest po prostu prowadzenie ducha. I teraz, tak więc ten czas, który wypełnia nasze życie, jest niesamowicie drogocenny, słuchajcie. Jest niesamowicie cenny, wartościowy i on może stać się niezwykle ważną, cenną ofiarą dla naszego Boga, jeśli żyjemy według Jego woli i robimy to, co On chce, żeby było zrobione. Pamiętajmy, zawsze komuś służymy poprzez składanie ofiary z Twojego czasu. A gdy mówimy o ofierze czasu, to mówimy o ofierze dzieł, które w tym czasie wykonujemy. Warto więc przejrzeć listę bóstw, którym składamy ofiarę z naszego czasu. Ale ja nie mam żadnego bóstwa, ktoś powie. Kolego, bracie, siostro, spójrz na swój czas, a zobaczysz ukryte bóstwa. Ja nie będę żadnych tutaj przykładów wymieniał, bo każdy z nas ma swoje ukryte bóstwa. Jeden lubi zbierać znaczki, a drugi hodować rybki. I jeden i drugi marnują mnóstwo czasu. Bo w tym samym czasie mogliby zrobić 100% innych, większych rzeczy. A tak, te rybki i tak kiedyś zdechną i właśnie straciłeś czas. Przepraszam wszystkich hodowców rybek. Każdy z nas potrzebuje usiąść w wygodnym fotelu, zrobić sobie swój ulubiony napój, cokolwiek on to jest, i ze spokojem przejrzeć listę, jak spędzam mój czas, jak upływają moje dni. Dlatego, że może się okazać, że pomiędzy 6 a 20 wieczorem masz jakiegoś ukrytego Boga. Albo niektórzy, to jest w ogóle dla mnie szok, mają ukryte bogi, bóstwa w nocy. Wiecie, my śpimy, jak nie wyłączymy... W nocy śpimy z żoną. Jak nie wyłączymy komórek, to czasami w nocy dzwonek, znaczy sygnał, SMS. Albo Agnieszka ma powiadomienia, że ktoś na fejsie coś jej tam wrzucił, czy coś tam. Ja mówię, która jest godzina? 1:30. Patrzę, jakiś pastor pisze. What? O 1:30 każdy pastor śpi. Co ty, chłopie, robisz w internecie o 1:30, jeśli nie jesteś podróży samolotem? Ja zawsze mam ciśnienie wysokie, jak ktoś wysyła do mnie, nie wiem, SMS-a albo posta na internecie i okazuje się, że jest środek nocy. Pytam się, co ty, chłopie, robisz? Nasi przyjaciele z Ameryki zawsze do mnie w nocy piszą, tak? Bo u nich wtedy jest dzień. To jest normalne, tak? Ja nie o takiej sytuacji mówię. Wiecie dobrze, o czym ja mówię. O tym, że zamiast spać, nabierać sił, siedzisz i marnujesz czas, gapiąc się w ekran, nie daj Boże, na złe rzeczy. Tak? O tym mówię. Więc, wracając do listy. Siadasz więc wygodnie w fotelu ze swoim ulubionym napojem, bierzesz swój harmonogram dnia i patrzysz, jak minął ci ostatni tydzień czasu. I nagle okazuje się, że masz bożki, którym składasz ofiarę ze swojego czasu. Oczywiście, gdy twoja żona spojrzy na tą listę, powie, ale ja uważam, że to jest Bożek, a ty powiesz, że to w ogóle nie jest Bożek, kochanie, to jest normalna rzecz. Tutaj musimy być uczciwi. Uczciwi nie względem naszej żony, chociaż oczywiście jak najbardziej też, ale przede wszystkim względem Boga. Gdy patrzymy na to, jak spędzamy nasze dni, trzeba zadać sobie pytanie, po co ja właściwie żyję? Jak ja wykorzystuję mój czas? Czym jest Twój Bóg, któremu składasz ofiarę ze swojego czasu? Podkreślam, nie uważam, żeby zajmowanie się dziećmi w normach odpowiednich na to było bałwochwalstwem. Chociaż są matki, które absolutnie uwielbiają swoje dzieci. Spróbuj powiedzieć takiej matce coś złego o jej dziecku. Masz krawat zaciśnięty na szyi. Nawet bowiem wychowywanie dzieci może być przesadzone. Więc nie mówimy o takich rzeczach, które trzeba robić, nie myślimy o takich rzeczach, które są naszym obowiązkiem, tak jak na przykład praca, kto nie pracuje, niech nie je, więc to, co teraz mówię, absolutnie nie usprawiedliwia czyjegoś nieróbstwa, lenistwa, bezrobocia. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, liczę na waszą inteligencję, ale też liczę na waszą uczciwość. Chodzi o te wszystkie rzeczy, o których wiesz, że ty je wybierasz, że nie są wolą Bożą, że Bogu nie podoba się, że to robisz. W tym momencie mówimy o bóstwach. I nie dajmy się oszukać, moi drodzy. Wymyślono tyle rzeczy, które mają ukraść nasz czas, że to jest szok. Każdy z nas to ma. Takie coś. Wiecie, po co to wymyślono? Żebyśmy się szybko i wszędzie komunikowali. To jest strona oficjalna, nieoficjalna. Żebyś był totalnie kontrolowany i zniewolony. Po to to wymyślono. Myślicie, że społecznościowe wszystkie te strony, jak to się, fora, tak? Wymyślono po to, żeby ludziom ułatwić komunikację? To jest wersja oficjalna. Wersja nieoficjalna po to, żeby wiedzieć, gdzie jesteś, co kupiłeś i co robisz. Wymyślono mnóstwo rzeczy przez całe wieki. My mamy elektronikę, ale zapewniam was, że w średniowieczu ludzie również mieli swoje ciekawe nisze, w które uciekali ze swoim czasem. Układanie ballad, rozmyślania i wzdychania do rycerzy na białych koniach. To były kobiety, niezamężne. I tak dalej. W każdej epoce znajdziemy takie rzeczy. O wielu z nich dzisiaj już się nie dowiemy, bo przeminęły, ponieważ były staroświeckie, już nieużywane i zniknęły z annałów ludzkiej pamięci. Pozostały w annałach tylko gdzieś w zapiskach kronik. Jak ktoś lubi czytać takie rzeczy, to się doczyta. Ale o co w tym wszystkim chodzi? O to, żebyś poświęcił czemuś czas, ale nie twojemu Bogu. Pamiętacie historię, gdy Mojżesz przyszedł do Faraona i poprosił po raz pierwszy i poprosił w imieniu swojego Boga, wypuść nas na wolność. Co Faraon zrobił, gdy Mojżesz opuścił jego komnatę? Powiedział, głupoty Izraelitom do głowy przychodzą. Trzeba im dodać roboty, więc niech nie dostają słomy, niech sobie teraz sami zbierają słomy do wyrobu cegieł. Mają mieć normy takie same, mają wyrabiać cegły, ale jeszcze dodatkowo muszą szukać sobie słomy. To była reakcja Faraona. Faraon jest obrazem diabła. Tak, a Egipt obrazem świata w Biblii. I dokładnie świat tak działa. Masz za dużo czasu? No to musimy ci zająć trochę ten czas. I na przykład zafascynujesz się czymś. A takich rzeczy, którymi możemy się zafascynować, jest bez liku. Więc komu składamy ofiarę z naszego czasu? Moim zdaniem, no oczywiście jest to propozycja, jak wszystko w Kościele. Wierzę, że najlepiej spędzonym czasem jest ten, gdy robimy dokładnie to, co jest wolą Bożą dla naszego życia. Gdy szukamy Boga całym sercem, wchodzimy w relacje z Nim, poznajemy Jego serce, Jego wolę, Jego zamysły, a następnie realizujemy to. Uważam, że to jest najlepiej spędzony czas przez wierzącego człowieka oczywiście. O, to znaczy, że nigdy nie będę odpoczywał. Nie znasz Boga. Nasz Bóg jest odpocznieniem. To znaczy, że nie będziesz przepracowany. Bo wiesz, kto cię zaora, kto cię zapracuje, zagoni, przeczołga? Ten świat, ale nie twój Bóg. To znaczy, że nie będę miał czasu dla siebie. Nieprawda. O, a ja mam takie marzenia i pewnie Bóg będzie chciał, żebym te marzenia złożył na ofiarę. Tak, będzie chciał, ale On spełni twoje marzenia. Jeżeli nie znasz Boga, to diabeł cię oszuka, że wszystko, co cenne i fajne dla ciebie zostanie wykradzione i Bóg zabroni ci to robić i w ogóle będzie koniec. Tak, to jest kłamstwo na resorach. Do potęgi. Bo diabeł jest kłamcem. Jest zwykłym oszustem. Powiem wam tak. Moim marzeniem było znaleźć się kiedyś w Londynie. Pamiętam, jak byłem w szkole średniej, nie było paszportów, nie można było wyjeżdżać tak po prostu na zachód. Oczywiście nie było pieniędzy na ten zachód, nie było połączeń ze Szczecina, Goleniów, tak, do Londynu. Nie można było tak sobie powiedzieć, więc kupiłem sobie książkę o Londynie. I czytałem, jak piękny jest Londyn. O tej dzielnicy, o tamtej, Trafalgar Square i tak dalej. Wiecie, kiedy pojechałem do Londynu? Jak się nawróciłem. Stanąłem przed Buckingham Palace i mówię, Boże, jesteś wielki. Wtedy o tym czytałem, teraz to widzę. Gdyby nie ty, nigdy bym się tu nie znalazł. Ktoś może powiedzieć, o, pewnie byś przyjechał teraz do Londynu, wszyscy mogą jeździć. Nie wiem. Wiem, że Bóg spełnia marzenia swojego ludu. Wiem, że Bóg cię nie zaora, nie będziesz przepracowany, bo jest coś takiego jak szabat, jak odpocznienie w Bogu. Wiem, że Bóg zrobi wszystko w twoim życiu najlepszego, co może cię spotkać. Pod jednym wszakże warunkiem, że zajmiemy się tymi rzeczami, które są Jego wolą, nauczymy się Go słuchać. Wiecie, jakim było dla mnie zaskoczeniem, gdy kiedyś Bóg do mnie powiedział, a teraz chciałbym, żebyś się położył. Boże, ale ja chcę się modlić. Połóż się. Mam się położyć? Tak. Położyłem się. No i co? Odpoczywaj. Ja muszę się modlić, ja muszę tutaj czytać. Zostałem pastorem, nie? No, muszę to robić. Nie, masz odpoczywać. Wiecie, kiedy przychodzi objawienie słowa? Najczęściej? Gdy jesteśmy w odpocznieniu. T.L. Osborne miał taki specjalny pokój, to był wielki ewangelista, miał taki specjalny pokój, w którym umieszczał pamiątki ze swoich ewangelizacyjnych wyjazdów. I gdy szukał natchnienia od Pana, przychodził do tego pokoju i patrzył na te wszystkie pamiątki. Odpoczywał. I wtedy przychodził Duch Święty i dawał mu objawienie. Jerry Savelle, żyjący jeszcze, wielki ewangelista, zanim został chrześcijaninem, naprawiał samochody. Gdy został chrześcijaninem, a potem usługującym, zaczął zbierać stare samochody i je odrestaurowywać. Wiecie, jak przygotowywał się do kazań? Idąc do garażu i szlifując starą rurę wydechową. Dlaczego? Bo on odpoczywał. Duch Święty go kierował, mówi, idź, odpocznij, w moim odpocznieniu będę do ciebie mówił. Więc dlaczego o tym mówię? Ponieważ nam się wydaje, że jeżeli zajmiemy się dziełami Bożymi, to będziemy zarobieni, stracimy wszystko, co najcenniejsze, nasze życie po prostu będzie nudne, marne i w ogóle życie z Bogiem w porównaniu do życia światowego to lipa. Nic bardziej kłamliwego. Twoje marzenia się spełnią, twoje życie będzie pełne satysfakcji, twoje małżeństwo będzie poukładane, twoje wszystkie sprawy nabiorą właściwych kolorów i zajmą właściwe miejsce. Jak więc spędzić najlepiej czas? To jest moja propozycja, mój postulat. Najlepiej spędzonym czasem jest, gdy wykonuję Bożą wolę. Gdy jestem w woli Bożej. To jest nasz sens życia, moi drodzy. To jest dzieło, które spotyka się u Pana z dobrą zapłatą. Więc zadbaj, jak spędzasz swój czas. Dostałeś czas w darze od Boga. Jego jedno słowo i przestajesz żyć. To Jego tchnienie podtrzymuje ciebie przy życiu. Gdyby chciał, abyś przestał funkcjonować, zabiera swoje słowo i cię nie ma. Twoje serce staje, organizm przestaje funkcjonować, odchodzisz, zasypiasz, tak? Czy umierasz. Więc czas, który mamy, to dar. Dostaliśmy ten czas po to, żeby coś zrobić. Co mam zrobić? Dowiedz się u Boga. Panie, jakie jest moje powołanie? Spędzaj z Nim czas. Czytaj Jego słowo. Słuchaj, co ma do powiedzenia. A następnie, gdy już mówi do ciebie, rób to. Bądź w tym, o czym On mówi. Ja wierzę w to gorąco, że człowiek wierzący może dojść do takiej relacji z Bogiem, w której Bóg mówi, kiedy masz spać i ile masz spać. Co masz jeść, kiedy masz nie jeść. To się nazywa post. Czym masz się zająć, czego masz nie tknąć. Z jakimi ludźmi masz przebywać, a z kim masz nie przebywać. Tak, Bóg może to wszystko ułożyć i wszystko to jest dla twojego dobra. I to jest niesamowite. Będąc w Jego rękach, jesteśmy totalnie bezpieczni. Jesteśmy spełnieni. Idziemy we właściwym kierunku. A po jakimś czasie oglądasz się, minęło kilka lat, patrzysz wstecz i mówisz, wow, tyle zbudowałem. Tyle rzeczy się wydarzyło. Tylu wspaniałych ludzi poznałem, tylu wspaniałym ludziom pomogłem. Tyle ludzkich serc zmieniłem. Tyle dzieł Bożych mogłem wykonać. To jest niesamowite. Pewien człowiek powiedział kiedyś tak. Gdybym przez resztę mojego życia miał uratować jednego człowieka i byłaby to wola Boża, to decyduję się na to. Niech nic więcej mnie nie spotyka. Jeżeli Bóg chce, żebym uratował tego człowieka, ja chcę przyłożyć do tego rękę. Cała reszta może mnie ominąć. Bo to jest wola Boża. Najistotniejszą rzeczą w twoim i moim życiu jest spędzić tak czas, aby Bóg z tego czasu odebrał chwałę. Ile rzeczy robię, z których Bóg nie odbiera chwały? Dlatego uważam, że współczesną ofiarą chrześcijan, po której możemy rozpoznać, któremu i jakiemu prawdziwie Bogu służą, jest ofiara czasu. Tego, jak spędzają czas. Moi drodzy, na koniec chciałbym poruszyć tylko jedną kwestię. Będziemy stać jako chrześcijanie przed dylematami. I to będą bardzo trudne dylematy, ponieważ to nie będą dylematy między dobrem i złem. To będą dylematy między dobrym i najlepszym. To jest cecha chrześcijan. Jeżeli ktoś naprawdę chodzi z Jezusem, jest oddzielony od syfu, od brudu, od tego, co złe, i w tym momencie musi uporać się z najtrudniejszą rzeczą. Zrezygnować w swoim życiu z tego, co jest dobre, na rzecz tego, co jest najlepsze. Bo dobre jest wrogiem lepszego. Ludzie ze świata nie mają tego problemu. Oni ciągle muszą wybierać między dobrem i złem, bo są na granicy, bo są w jakiejś wewnętrznej bitwie. Chrześcijanie, którzy załatwili pewne kwestie w Chrystusie, mają ten jeden wybór. Czy będę się zajmował rzeczami dobrymi, czy lepszymi? To jest bardzo trudny wybór. Bo zająć się rzeczą dobrą nie jest niczym złym. Łatwo się usprawiedliwić. Ale żeby zająć się rzeczą lepszą, potrzeba dojrzałości, mądrości i przede wszystkim umierania dla siebie. Bo wiele z dobrych rzeczy, które chcemy robić, są pragnieniem naszego serca. A gdy Bóg mówi, chciałbym, żebyś zajął się jednak tą rzeczą, bo ona jest lepsza dla ciebie, często musimy dokonać bardzo trudnego wyboru umierania dla siebie samego. To się nazywa krzyż. Dlatego, moi drodzy, jako chrześcijanie stajecie bardzo często właśnie w takich problemach, w takich punktach. No przecież to, co robię, nie jest złe. Tak, to prawda. Ale to nie jest to, czym powinieneś się zająć. W tym sensie to już jest złe. No przecież to nie jest grzech. Tak, to prawda, to nie jest grzech. Ale to nie jest też to, co Bóg chce, żebyś robił. Przecież żyję porządnie. Pastorze, co się czepiasz? Ale to nie chodzi o to, żebyś żył porządnie. Chodzi o to, żebyś żył po Bożemu. Naszym standardem nie jest to, że nie kradniemy, nie zabijamy, nie cudzołożymy, ponieważ to jest poniżej naszego standardu, że tego nie robimy. Naszym standardem powinno być to, że robimy to, co On chce, żeby było zrobione. A to jest trudne, prawda? To jest trudny dylemat. Dlatego poruszam tą kwestię, by was na to przygotować. Bo do tego potrzeba uczciwości, mądrości i mocy Ducha Świętego, żeby wybrać to, co jest w naszym życiu lepsze od tego, co jest dobre. Na koniec jeszcze raz pragnę powtórzyć bardzo ważną rzecz. Mamy bardzo niewiele czasu. W tym tygodniu byłem na pogrzebie. Niektórzy z was również byli na tym pogrzebie. Wiecie, na cmentarzu człowiek tak silnie zdaje sobie sprawę z tego, że jest tak niewiele czasu. Tak niewiele czasu. Skoncentrujmy więc nasze siły na rzeczach ważnych, tych najistotniejszych. Nie traćmy czasu na rzeczy mało ważne, nie daj Boże, szkodliwe, czy rzeczy, które są nam niepotrzebne. Skoncentrujmy nasze siły na rzeczach ważnych. Postawmy sobie tutaj na ziemi cel, by te dzieła dokonać, które Bóg przed nami stawia, tak? Te dzieła, z których On będzie zadowolony. Takie jest zresztą przesłanie słynnych przypowieści o minach i talentach. Ci z was, którzy ich nie znają, to zachęcam oczywiście do lektury, ale wielu z was to doświadczeni chrześcijanie i znacie. Pamiętacie te przypowieści? Każdy ze sług coś dostał. A następnie upłynął jakiś czas i przyjechał ich pan, aby ich rozliczyć. I cóż zrobiłeś z talentami, które ci powierzyłem? I wtedy, wiecie, jaki był sąd? Sąd dotyczył tego, jak spędzili czas. Niesamowite. Te przypowieści tak naprawdę o talentach i o minach, one są bardzo podobne do siebie. One mówią o tym, jak spędziłem czas. Co w tym czasie zrobiłem z tym, co mi powierzono. Niesamowite. I tego dotyczył sąd. Każdy z nas stanie przed Panem, on powie, dałem Ci talenty, co z nimi zrobiłeś? Posłuchajmy. Panie, przecież Ty wiesz, co ja z nimi zrobiłem. Wiem wszystko. A na takim wielkim ekranie w niebie przeleci film Twojego życia i wszyscy już będą wiedzieć. Dobry to był czas? Czy mniej dobry? Dzisiaj w czasie naszego uwielbienia wydaje mi się, że jedna z sióstr prorokowała, że Bóg obdarzył nas wielkim potencjałem. Tak, to Asia mówiła. Wielkim potencjałem. Wow! Wyobrażasz to sobie? Jesteś wyposażony w wielkie rzeczy. Wow! Odwróć się do kogoś i powiedz, jesteś wyposażony w wielkie rzeczy. Masz wielkie rzeczy w sobie. Niesamowite. Wiecie, jak ja sobie o tym pomyślę, mówię, Boże, dałeś mi takie możliwości, czy ja je dobrze wykorzystuję, czy ten czas, który mija, to ja dobrze wykorzystałem w tym czasie te możliwości. Może ktoś z was ma taki talent, o który siebie w ogóle jeszcze nie podejrzewa, bo jest zbyt skromny, albo zbyt niepewny, zbyt stremowany. Słuchaj, jak Bóg ci go dał, to lepiej dla ciebie zacznij go używać, bo inaczej będziesz sługą, który zakopał swój talent w ziemi, potem przyszedł jego pan, on mu oddał, mówi, masz co twoje, a pan powiedział, zabierzcie mu wszystko to, co ma, nawet tego, czego nie ma, zabierzcie mu wszystko. Panie, on nic nie ma, zabierzcie mu wszystko. Wow. Ale może w tym kościele są sami ludzie, którzy mają 10 talentów, albo 5 talentów i już o tym wiecie i teraz po tym kazaniu będziecie liczyć swoje dni i każdy dzień będzie dobrze wykorzystany, będziecie obracać tymi talentami i Królestwo Boże będzie rosło. A wy będziecie uwielbieni w oczach Boga. Halleluja. W której pozycji wolicie być? Tym z jednym, ten z jednym talentem, czy ten z 5, 10? Wszystko zależy od czasu. Komu składasz ofiarę ze swojego czasu? Jeśli marnujesz ten czas, to od dzisiaj jest bardzo dobry dzień, żeby złożyć noworoczne postanowienie. Nie będę robił już więcej głupot, beznadziejnych rzeczy. Nie będę tracił czasu na bezsensowne sprawy. Ja muszę coś zbudować. Ja muszę coś podnieść, ja muszę komuś coś dać, ja muszę zainwestować w kogoś, ja muszę coś stworzyć. Boże, pomóż mi! Dobrze, to zacznijmy od tego, że się spotkamy. Dzisiaj wieczorem zapraszam Cię na spotkanie. W Twojej komórce jest takie miejsce w Twoim domu, spotkaj się ze mną, a Ci powiem, co masz robić. Wiecie, bo to nie chodzi o to, że teraz dostaniemy szwung, żeby teraz... Co mam zrobić? Wiem, będę pomagał biednym. A Bóg chce, żebyś pomagał biednym? Nie? To nie pomagaj biednym, bo cię skopią. Biedni potrafią bardzo mocno kopać. No więc co mam robić? Dowiedz się, co masz robić. Idź do swojej komory, spędź czas z Bogiem i się dowiedz. I to jest właściwe. I niech cię już nikt więcej nie zawróci z tej drogi. I zacznij budować coś, do czego Bóg cię powołał. Masz talenty, masz Jego akceptację, On wyznacza drogę, rób to. Największym problemem jest to, że my robimy mnóstwo rzeczy, w ogóle Go nie pytając o zdanie. Budzisz się rano i masz już gotowy scenariusz swojego dnia. Pójdę o tej porze do pracy, potem wrócę, potem zjem, potem to, potem siamto, owam to. Kto cię prosił, żebyś kupił działkę? I tracił czas na tej działce. Nie mam nic przeciwko działkom. Nie należę do związku działkowców, ale nie mam nic przeciwko. Wiecie, co mam przeciwko? Gdy ludzie kupują działki i zajmują się działkami, chociaż Bóg nie chce, żeby oni mieli działkę. Temu jestem przeciwny. Już kiedyś wam opowiadałem, że jak byłem liderem młodzieżowym w Koszalinie, to co roku mieliśmy na wiosnę rozmowy z maturzystami. Co chcesz robić po maturze? No nie wiem, chyba pójdę na studia. A czemu idziesz na studia? No bo wszyscy idą. To masz zadanie domowe. A teraz przez miesiąc będziesz modlił się, pościł i będziesz się dowiadywał, co masz robić po maturze. Zrozumiałeś? Bo nie masz robić tego, bo wszyscy to robią, tylko masz robić dokładnie to, co Bóg chce, żeby było zrobione. Wiecie, jak fajnie się spotyka z tymi ludźmi po latach? W tamtym mieście, ten służy tu, tamta służy tam i tak dalej. To jest super. To jest wspaniałe. Więc dowiedz się, co masz robić. Jeżeli Bóg do ciebie mówi już od kilku lat, twoje powołanie jest takie i takie, a ty mówisz, nie, Boże, nie, jestem szara myszka. Przestań. Nie jesteś żadna myszka. Jesteś Synem Bożym.